przeciętny uczeń, ale nawet nie tylko przeciętny, nie jest w stanie przebrnąć przez taki potok po prostu od autorskiej narracji.
Nazywam się Estera Fliger, a to jest podcast Forum Ibris. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Jaczyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Historyczka i nauczycielka historii w Zamościu. W latach 2000-2017 kierownik referatu edukacji historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej WPN w Lublinie. Cieszę się, że rozmawiam z praktyczką, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o hicie lata, a więc o samym przedmiocie, o podręczniku profesora Wojciecha Rożkowskiego, a także o nauczaniu historii szerzej w szkole. Zacznę od tego przedmiotu, tak, jakim jest historia i teraźniejszość. Jak pani ocenia w ogóle taki pomysł, że od nowego roku szkolnego taka oto nowość pojawi się w szkołach? Rozumiem, że zamiast WOS-u.
Od razu na wstępie powiem, że mam bardzo krytyczny stosunek do tego przedmiotu, do jakby samego zamysłu i formuły tego przedmiotu i to zarówno jeżeli chodzi o sprawy związane z tym, że ma on zastąpić wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym oraz ze względu na takie, a nie inne sformułowanie podstawy programowej. I dochodzi do tego jeszcze trzeci element, który moim zdaniem jest dużym błędem, który utrudni jedynie prowadzenie edukacji historycznej w szkołach, mianowicie fakt, że tego przedmiotu uczniowie będą się uczyli w klasie pierwszej i w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej, jednocześnie realizując kurs historii. Czyli w praktyce będzie to wyglądało w ten sposób, że uczeń klasy pierwszej będzie miał 2 godziny historii i w klasie pierwszej będzie uczył się, czy też poznawał treści z zakresu historii starożytnej i średniowiecznej, a równolegle będzie miał 2 godziny HIT-u, na którym będzie realizował materiał dotyczący okresu od 1945 do 1979 roku. Zaznaczę tylko, że uczniowie klas pierwszych omawiali ten materiał tuż przed wakacjami. Nie widzę żadnego sensu w powtarzaniu po 2 miesiącach i wracaniu do tych treści, biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z uczniami, którzy nie stali się raptem bardziej dorośli, bardziej dojrzali, przygotowani do jakiejś pogłębionej dyskusji na temat tych zagadnień, a jednocześnie są to uczniowie, którzy wkraczają w nowy próg edukacji, znajdują się w nowych szkołach i przy założeniach programowych liceum 4-letniego mają naprawdę bardzo dużo pracy przez pierwsze 3 lata w szkole ponadpodstawowej. I do kwestii na przykład problemów adaptacyjnych w nowym środowisku będą dochodziły jeszcze kwestie związane moim zdaniem z takim zupełnie adydaktycznym pomysłem na wprowadzenie tego przedmiotu właśnie w klasie pierwszej w wymiarze 2 godzin, a w klasie drugiej w wymiarze 1 godziny. To są takie 3 obszary, które moim zdaniem świadczą o tym, że to jest zupełnie nieprzemyślany dydaktycznie pomysł.
A proszę powiedzieć, dużo treści wylatuje z wiedzy o społeczeństwie, takich, które były właśnie wcześniej na tym przedmiocie.
Tak, dużo treści wylatuje, mówiąc kolokwialnie. I powiem jeszcze tak, my zazwyczaj patrzymy na te przedmioty przez pryzmat liceum ogólnokształcącego. Pamiętajmy, że jeszcze istnieją szkoły branżowe. Szkoły branżowe, które mają w ogóle okrojony, prawda, wymiar godzin dotyczący zarówno takiego przedmiotu jak historia, czy wcześniej wiedza o społeczeństwie, a teraz w tych szkołach także będzie wprowadzony HIT w wymiarze 1 godziny w pierwszej klasie i 1 godziny w drugiej klasie. I jak przyjrzymy się na przykład podstawie programowej z HIT-u dla szkół branżowych, to tam już właściwie w ogóle tych treści nie ma. Poza tym, czego nie ma, albo co zostało w duży sposób ograniczone. No to są treści dotyczące podstaw takich, powiedziałabym, nauk politologicznych. To są treści dotyczące szeroko pojętej sfery prawa. To są treści dotyczące również poznawania konstytucji, zapisów konstytucyjnych, prawa człowieka i obywatela. Z mojej perspektywy bardzo, bardzo istotne elementy. Zresztą jak czytamy, no to jednym w tych celach określanych, prawda, przez autorów HIT-u jest jasno napisane, że ten przedmiot zastępuje wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym, w zakresie podstawowym. Ale jednocześnie też czytamy, że na lekcjach z tego przedmiotu, ja tutaj nawiązuję do takiej prezentacji, która została przygotowana przez MEN, a przedstawiona nauczycielom, którzy mają uczyć tego przedmiotu na konferencjach metodycznych, gdzie jeden z zapisów, ja tutaj mogę zacytować, żeby niczego nie pominąć, jeden z zapisów brzmiał: na lekcjach z tego przedmiotu uczniowie będą poznawać według porządku chronologicznego najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w kolejnych dekadach drugiej połowy XX wieku, początku XXI wieku w Polsce i na świecie, w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej. I tutaj nawet nie pada żadne sformułowanie mówiące jakby wprost, że oprócz tej wiedzy historycznej uczniowie będą nabywali tę wiedzę, którą kiedyś omawialiśmy z nimi na lekcjach WOS-u.
Dyskusja wokół przedmiotu, jakim jest historia i teraźniejszość, no, ogniskowała się głównie wokół podręcznika, pod którym podpisuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego autorem jest profesor Wojciech Roszkowski. No właśnie, wybuchła bardzo duża dyskusja, duża burza wokół tej książki. Pani zdanie na temat tej pracy profesora Roszkowskiego. Jak pani jako właśnie nauczycielka, praktyczka ocenia tę książkę?
Ja nie używam określenia podręcznik i właściwie jakby nabyłam takiego przekonania, że to nie jest podręcznik już w momencie, kiedy zapoznałam się z tymi pierwszymi kilkudziesięcioma stronami, które pojawiły się jako zapowiedź tej książki, bo ja mówię o tym dziele profesora Roszkowskiego jako książka profesora Roszkowskiego, na stronie wydawnictwa. I dlaczego? Dlaczego to nie jest moim zdaniem podręcznik? Przede wszystkim dlatego, że on, jakby ta książka, nie spełnia wymogów stawianych nowoczesnym podręcznikom, w tym podręcznikom do historii. Ta książka nie ma odpowiedniego, nie chcę mówić zupełnie nie ma, bo jakieś tam marginalne elementy się znajdują, ale odpowiedniego aparatu dydaktycznego, obudowy dydaktycznej, która spełnia niezwykle istotną rolę w procesie nauczania historii w oparciu o podręcznik. I żeby nie być gołosłowną, prawda, czego mi brakuje. Są tam jakieś fragmenty tekstów źródłowych, ale to jest po prostu kropla w morzu potrzeb. Jak się przyjrzymy współczesnym podręcznikom do historii, które obecnie obowiązują, czyli są zatwierdzone przecież ministerialnie, no to śmiem twierdzić, że około połowy treści, jak nie więcej, w tych podręcznikach, to jest różnego rodzaju materiał źródłowy. To nie są tylko teksty źródłowe, prawda, historyczne, pochodzące z epoki. To jest także ikonografia. To są fragmenty opracowań historycznych. To są wreszcie różnego rodzaju zestawienia statystyczne w postaci diagramów, tabel. To w końcu jest szeroko pojęta ikonografia, a już szczególnie do historii współczesnej, już nawet przełomu XIX i XX wieku, bo przecież fotografia już wówczas istniała i była formułą zapisu czasu, tamtego czasu, prawda? I tego materiału ikonograficznego, różnorodnego, jest bardzo dużo w podręcznikach. One odgrywają bardzo istotną rolę. Są uzupełnieniem narracji odautorskiej. z jednej strony. Z drugiej strony są podstawą do budowania ćwiczeń, bądź proponowanych przez autorów podręcznika, bądź w oparciu o ten materiał nauczyciel może samodzielnie przygotować sobie jakiś materiał do ćwiczeń ze swoimi uczniami. W podręcznikach, nowoczesnych podręcznikach, znajdziemy notki biograficzne istotnych postaci. Znajdziemy przede wszystkim teraz, właściwie nie znam podręcznika współcześnie obowiązującego, w którym nauczyciel i uczeń nie znaleźliby całego takiego podrozdziału służącego powtórzeniu i uporządkowaniu wiedzy, którą nabyli na lekcjach w oparciu także o podręcznik, a wreszcie są to także takie próbne jakby testy, sprawdziany, żeby uczeń przygotowując się do tej mitycznej klasówki mógł sam sprawdzić swoją wiedzę również wcześniej. I czemu to służy? Przede wszystkim gdyby podręcznik był wyposażony jedynie w taką narrację odautorską, no to uczeń nie jest w stanie przez to przebrnąć. A w książce profesora Roszkowskiego, omawiającej okres tylko do 1979 roku, a pamiętajmy, że HIT będzie obejmował okres od 2015 roku, prawda? Więc powstanie jeszcze drugi tom. No to jest ponad 500 stron praktycznie od autorskiej narracji. Z mojego doświadczenia wynika i myślę, że zdecydowana większość nauczycieli zgodzi się ze mną, przeciętny uczeń, ale nawet nie tylko przeciętny, nie jest w stanie przebrnąć przez taki potok po prostu od autorskiej narracji. I teraz nie mówię tutaj także, nie wspominam o języku jeszcze tej narracji, prawda? Wszyscy wiemy, że podręcznik, który jest kierowany do trybu recenzyjnego w ministerstwie, przechodzi między innymi tak zwaną recenzję językową. Ta pierwsza recenzja językowa była negatywna i nie bez kozery moim zdaniem ona była negatywna, bo to jest naprawdę dość małostrawny język, a poza tym no dla mnie jest to tekst bardziej publicystyczny niż historyczny, nacechowany bardzo mocno jakby ocenami i poglądami autora, czyli tekst, który nie pozostawia przestrzeni uczniowi do zastanowienia się nad zagadnieniem, o którym przed chwilą przeczytał, bądź postaci, prawda, o której przed chwilą przeczytał jakiś fragment. I to wszystko moim zdaniem powoduje, że książka profesora Roszkowskiego nie jest podręcznikiem.
I proszę powiedzieć, jak spróbowałaby Pani odpowiedzieć na taki argument, który się czasem pojawia w dyskusji wokół tego podręcznika, że przecież o co chodzi, dobry nauczyciel to sobie i bez podręcznika poradzi. Gdzie Pani widzi problem?
To znaczy powiem tak, nauczyciel w Polsce nie ma obowiązku korzystania z podręcznika. Prawo oświatowe mówi o tym, że nauczyciel ma obowiązek realizacji podstawy programowej i ma obowiązek wskazać uczniowi materiał, w oparciu o który on może nabyć tę konieczną wiedzę. Natomiast ja się spotkałam jeszcze też z taką opinią, że to nieważne, czy podręcznik jest zły, czy jest dobry, no bo właśnie, dobry nauczyciel sobie poradzi w każdych warunkach. Pamiętajmy, że z podręcznika nie korzysta jedynie nauczyciel, po podręcznik sięga także uczeń. Pracuje z nim samodzielnie także, prawda? Ma ten podręcznik w domu, więc to jest bardzo istotne, czego on się dowie i co on przeczyta w tym podręczniku. To jest jedna rzecz. Po drugie, uważam, że mimo tego, że świat pędzi naprzód, technologicznie naprawdę w porównaniu nawet przed, nie wiem, ostatnimi 10 czy 15 latami, jesteśmy no dużo dalej do przodu, prawda? I tych nośników informacji jest bardzo wiele, ale także jakby sposobów przekazywania tych informacji jest bardzo wiele. Natomiast ja uważam, że podręcznik nadal jest narzędziem po prostu praktycznym i wspomagającym zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Naprawdę nauczyciele mają bardzo dużo pracy w szkołach, bardzo dużo. Codzienność nauczyciela jest po prostu trudna i wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu, tego poza lekcjami, które prowadzi w szkole, na przygotowanie się do zajęć, na sprawdzenie efektów, prawda, tego, czego nauczył, nie mówiąc o innych obowiązkach. W związku z tym posiadanie dobrego podręcznika jest po prostu pomocne nauczycielowi.
I zapytam też o uczniów. Jakie mogą być potencjalne reakcje młodzieży na podręcznik, w którym profesor Wojciech Roszkowski komentuje na przykład muzykę rock'n'rollową, chyba dzieląc się swoim własnym gustem, bo bardzo znane są te fragmenty, w których się odnosi do historii muzyki i niemal grozi palcem, że Boba Dylana słuchać nie należy. No właśnie, jakie mogą być potencjalne reakcje? Czy taki podręcznik na przykład może zniechęcić uczniów do przyswajania wiedzy historycznej? To jest jedno pytanie. A drugie, pani też, zdaje się, badała młodzież pod kątem tego, prawda? Z jakich źródeł wiedzy chce korzystać i z czego się chce uczyć?
Najpierw pierwsze pytanie. No więc mam pierwszy raz wrażenie, że trochę sobie nasi rządzący strzelają w stopę. Akurat tym razem. Wiemy, że historia jako taka i przedmiot, prawda, był w specyficzny sposób oczkiem w głowie tej ekipy. I tutaj nie bez kozery używam tego określenia, w specyficzny sposób. Natomiast myślę, że po pierwsze to, o czym wspominałam na wstępie, czyli ta kumulacja zajęć z historii w jednej klasie na poziomie 4 godzin historii, de facto 4 godzin historii, prawda, będzie dla wielu uczniów zniechęcająca. Będą po prostu traktować ten przedmiot jako katorgę, bo nie wszyscy uczniowie pasjonują się historią. Mają różnego rodzaju zainteresowania. Przecież rozpoczynają w liceum naukę w profilowanych klasach i chcąc rozwijać właśnie swoje zainteresowania. Nie jest problemem dla ucznia, który kocha historię, wiąże z nią swoją przyszłość, to nie jest dla niego problemem to, czy on ma 4 godziny czy 5 godzin historii tygodniowo, bo ja w takim wymiarze uczę. Uczę historii w klasach humanistycznych, gdzie w maturalnej klasie mamy 7 godzin historii, prawda? To nam daje pewien komfort pracy. Natomiast w klasie matematyczno-fizycznej, w klasie biologiczno-chemicznej naprawdę nie. Myślę, że to będzie kontrproduktywne i to będzie z pewnością zniechęcające do tego przedmiotu. Czyli to była to pierwsze pytanie, tak? Czy jeszcze chciałaby pani, żebym coś dopowiedziała?
Nie, do tego już wszystko, absolutnie. I możemy spokojnie do drugiego.
I teraz tak, mnie zawsze bardzo interesowało, w jaki sposób moi uczniowie chcieliby być uczeni historii, bo uczenie dla samego uczenia, powiem, przynosi połowiczne efekty. Każda grupa, z którą się spotykam, jest inna. I w tym badaniu, o którym pani wspominała, które omówiłam w jednym ze swoich artykułów, co rzuciło się w oczy? Przede wszystkim to, że no, ci moi uczniowie mówili, że historia jest dla nich ważnym przedmiotem. Nadal jest ważnym przedmiotem. Nadal ważnym dla nich w procesie nauczania jest nauczyciel jako taki przewodnik, który ich po meandrach tej historii i dziejach przeszłych przeprowadza. Ważne są dla nich materiały, z których się uczą. I teraz właśnie podkreślali znaczenie nowoczesnych, ciekawych podręczników, w których znajdą właśnie sporo materiału, za pomocą którego oni mogą tak dotknąć historii, nie tylko o niej poczytać, prawda? Przyjrzeć się, nie wiem, dziełu malarskiemu, przeanalizować sobie karykaturę z epoki, przeanalizować sobie fotografię nawiązującą do jakichś wydarzeń, obejrzeć ciekawy film, wysłuchać ciekawej dyskusji historyków, którzy często różnią się w ocenie na przykład omawianych wydarzeń. To dla nich jest istotne. Istotne było, z tego badania wynikało, że istotne jest dla nich właśnie podejmowanie dyskusji na te tematy historyczne. Uważali, że historia jest ważna, ponieważ naprawdę przygotowuje ich do świadomego odbioru rzeczywistości, w której żyją, toczących się, prawda, właśnie dyskusji, sporów politycznych, które często sięgają po argumenty historyczne. I to powoduje, że potrafią w miarę aktywnie uczestniczyć w czymś takim, prawda? No i istotne dla nich było również to, aby ta historia wychodziła poza mury szkoły, poza ławki, poza klasę, czyli żebyśmy mieli czas pójść do muzeum, pojechać na ciekawą wycieczkę, spotkać się z jakąś interesującą osobą, która mogłaby opowiedzieć o wydarzeniach, o których oni się w klasie uczą, a których ta osoba była uczestnikiem.
I zapytam też o to w kontekście innych badań, których wyniki mam przed sobą. Na początku kwietnia tego roku IBRIS zapytał Polki i Polaków o stosunek do patriotyzmu i 67,6% uczestników badania uważa, że szkoła powinna być drugą po rodzinie instytucją odpowiedzialną za uczenie postaw patriotycznych. Co ciekawe, zgodni są w tym temacie zarówno wyborcy Zjednoczonej Prawicy, jak i Koalicji Obywatelskiej. I ja zwróciłam w kontekście naszej rozmowy uwagę na grupę wiekową 18-29 lat. Otóż 75% badanych w tym wieku, młodych ludzi, tak, którzy albo jeszcze chodzą do szkoły, albo ją dopiero co opuścili, czy dopiero skończyło studia, właśnie też uważa, że no, szkoła jest tą instytucją, która powinna rzeczywiście uczyć patriotyzmu. To jest taka chyba też odwieczna dyskusja o tym, czy szkoła, czy przedmiot, jakim jest historia, jest od nauczania patriotyzmu. Bo pani powiedziała, że uczniowie uważają, że historia jest dla nich ważna. No właśnie. Pani zdanie, czy patriotyzmu da się nauczyć w szkole, czy od tego jest szkoła, czy od tego jest lekcja historii? No i czy HIT przybliża w ogóle do tego celu?
Uważam, że nie tylko historia, ale także inne przedmioty nauczane w szkole są pomocne w kształtowaniu postaw patriotycznych. Czyli nie użyłabym tego określenia nauczenia patriotyzmu, bo ja nie wiem, czy da się nauczyć patriotyzmu, prawda? Ale kształtowania postaw patriotycznych uważam, że tak. I oczywiście zgadzam się też z tym sondażem, że tym pierwszym miejscem, gdzie nasi uczniowie nabywają jakby takich kompetencji, czy powoli kształtują w sobie taką postawę, to jest jednak dom rodzinny i to ich najbliższe środowisko, w którym wzrastali. I przecież przez co najmniej, nie wiem, jakieś 10 lat życia tych młodych ludzi, to właśnie dom, rodzice, nie wiem, dziadkowie, to były te osoby, które jednak miały najczęstszy kontakt i największy wpływ na tych młodych ludzi. Natomiast kiedy uczniowie wkraczają w ten wiek, kiedy zaczynają sami poszukiwać, prawda, kiedy zadają pytania, których wcześniej nie byli w stanie zadawać, trafiają też do szkoły, to jest ten moment, kiedy bardzo często konfrontują jakby pewne przekonania wyniesione z domu, na przykład właśnie z faktami historycznymi dotyczącymi postaci, wydarzeń, zjawisk, w oparciu o które w tych domach rodzinnych tę postawę wcześniej kształtowano. I bardzo często jest to ten moment, kiedy dochodzi do pewnego dysonansu i do pewnego zderzenia na przykład ocen. I to w szkole uczeń często ma po raz pierwszy szansę poznania innej opinii niż ta, z którą stykał się w domu. Jest wiele treści oczywiście w przedmiocie historia, ale także język polski. To jest także moim zdaniem coś, co kiedyś nazywaliśmy wiedzą o kulturze w trzyletnim liceum, prawda? Powiedziałabym nawet paradoksalnie takie przedmioty jak chemia, matematyka, geografia czy fizyka, gdzie przecież wspominamy o dorobku naukowym naszych polskich naukowców, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój, prawda, tych dziedzin nauki. To wszystko są takie momenty, w których uczeń właśnie styka się z takim przekonaniem, że dawniej, prawda, żyli nasi rodacy, którzy wpisali się w te wielkie światowe osiągnięcia. I to jest nasz dorobek, także naszej wspólnoty obywatelskiej, naszej wspólnoty narodowej. I to jest właśnie dla mnie takie piękne, no nie wiem, ale takie budujące właśnie, że w taki sposób holistyczny można w szkole, jeżeli się chce, kształtować tę postawę w ten sposób. No i jeszcze wiedza o społeczeństwie, no bo A propos tego badania, prawda, i tego, w jaki sposób na przykład moi uczniowie, ci, którzy byli badani, już są studentami, moi uczniowie myśleli też o patriotyzmie. No i tak, teraz jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości i oni między innymi mówili w ten sposób, że każdy czas ma swoją miarę patriotyzmu i ma jakby swoją istotę patriotyzmu. I to był rok 2019, 20, kiedy ja to badanie przeprowadzałam, więc oni wtedy mówili, że dla nich tą miarą patriotyzmu jest właśnie dostrzeganie tego dorobku cywilizacyjnego, kulturowego Polaków, czy też obywateli polskich, prawda, żyjących w Polsce na przestrzeni wieków. Ale to jest także krzewienie wartości demokratycznych. To jest także, no nie używali może tego określenia walka, bo brak mi teraz słowa, ale dbałość o przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Dla tych młodych ludzi miarą patriotyzmu było poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, za środowisko, czyli ekologia. To naprawdę dla młodych ludzi bardzo ważny problem i taki tożsamościowy, powiedziałabym. No a teraz żyjemy w zupełnie innych okolicznościach, które zmieniły się pod koniec lutego, chociażby z powodu wybuchu wojny, ataku Rosji na Ukrainę. I teraz, co było bardzo budujące i co zauważyłam w naszej też wspólnocie szkolnej i w samych uczniach, no to właściwie takie natychmiastowe przestawienie się i takie poczucie, że teraz miarą odpowiedzialności za nas tu teraz jest taka postawa człowieczeństwa wobec tych, którzy potrzebują pomocy. I to naprawdę zupełnie, ja nie wiem, to było tak jak zapstryknięciem po prostu palca. Przyszliśmy do szkoły tego 24 lutego i w szkole na tablicy samorządowej wisiała już tradycyjna gazetka nawiązująca do tych wydarzeń i wspierająca Ukrainę i Ukraińców. I natychmiast pomoc, wolontariacka pomoc. I to jest moim zdaniem postawa patriotyczna w określonych okolicznościach i warunkach. I to było bardzo budujące, bo to nam pokazuje, że ci młodzi ludzie, właśnie których często od czci i wiary się odsądza tylko dlatego, że myślą inaczej, że się ubierają inaczej, że spędzają swój czas wolny w inny sposób niż niektórzy sądzą, że powinni, no to okazuje się, że w momencie takiej próby, bo to naprawdę była dla nich próba i jest nadal, potrafią zachować się we właściwy i odpowiedzialny sposób.
I wracając do HIT-u, zapytam o inicjatywę, w której pani bierze udział. No właśnie, proszę powiedzieć, co ciekawego dzieje się w Lublinie wokół HIT-u, a mianowicie czy istnieje jakaś alternatywa wobec podręcznika czy książki profesora Wojciecha Roszkowskiego?
Kiedy w ogóle pojawiły się pierwsze informacje, że taki przedmiot ma się pojawić, a kiedy bodajże w lutym pojawiła się podstawa programowa i myśmy przeanalizowali sobie tę podstawę programową, no to stwierdziliśmy, że właśnie jako historycy, jako nauczyciele, jako edukatorzy powinniśmy w jakiś sposób zareagować. Nie znaliśmy jeszcze podręcznika, nie wiedzieliśmy, prawda, czy będzie jakikolwiek, jak on będzie wyglądał. No już teraz wiemy, że nie ma podręcznika tak naprawdę. To jest grono bardzo takich doświadczonych ludzi z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem bądź pracy naukowej, bądź pracy nauczycielskiej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie. I natychmiast stwierdziliśmy, że trzeba wspomóc nauczycieli i postanowiliśmy, że spróbujemy sami wytworzyć jakieś materiały dydaktyczne, pomocnicze, które mogłyby mieć zastosowanie na lekcjach historii i teraźniejszości. Ale żeby to też jakoś wpuścić w pewne tory i zacząć w miarę systematycznie pracować, powołaliśmy Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej o Historię, tym samym nawiązując do istniejącego już od kilku lat portalu o historię stworzonego przez lubelskich historyków. I to towarzystwo, w ramach tego towarzystwa zaczynamy działać. Z biegiem czasu zaczęli się do nas odzywać ludzie, z którymi współpracowaliśmy przy innych inicjatywach. Ja na przykład 2 lata temu podjęłam taką współpracę z bardzo ciekawym portalem historycznym, cyfrowehistorie.pl. Ten portal jest prowadzony przez Rafała Szymczyka i Rafał się odezwał do mnie, czy coś, bo on uważa, że trzeba działać i czy ja bym w to też weszła. Więc powiedziałam, że my już działamy, prawda? Okazało się, że w całej Polsce jest wiele takich oddolnych, powiedziałabym, obywatelskich inicjatyw, które idą w tym samym kierunku. Dlatego uznaliśmy, że też trzeba trochę łączyć siły, ponieważ czas jest krótki, i skonfrontować to, co zamierzamy robić i w jaki sposób robić i na czym chcemy się skupiać. I 2 tygodnie temu, może trochę dawniej, mieliśmy takie spotkanie właśnie też na Zoomie tych różnych przedstawicieli, tych różnych środowisk. Tam między innymi byli też przedstawiciele Centrum Edukacji Obywatelskiej. No to jest przecież już instytucja właściwie taka, powiedziałabym, ikoniczna polskiej edukacji, jeśli chodzi o kwestie głównie związane z kształceniem tym WOS-owskim, prawda? I porozmawialiśmy sobie. Każdy z nas opowiedział, co robi, w czym jest dobry, w czym czuje się na siłach, żeby też nie powielać tych pomysłów. Postanowiliśmy, że będziemy działać każdy jakby w swoim obszarze, ale jednocześnie na wszystkich jakichś swoich nośnikach będziemy też zamieszczać odnośniki do tego, co nasi partnerzy wyprodukowali w międzyczasie, a co do danego hasła z podstawy programowej HiT-u można by wykorzystać. I my na przykład w Lublinie w tej chwili jesteśmy już po produkcji takich 3 filmów historycznych, dokumentalnych, takich około półgodzinnych. Nie będę jeszcze zdradzała, na jakie tematy, bo będziemy chcieli przeprowadzić taką promocję tego. Postawiliśmy także na rozmowy z historykami, na takie najbardziej nurtujące młodzież tematy, albo na takie najbardziej dyskusyjne, prawda? I obecne też w debacie publicznej tematy związane z historią. I też jesteśmy już po kilku nagranych takich rozmowach. Oprócz tego chcemy zamieszczać scenariusze zajęć bądź materiały po prostu dydaktyczne, które nauczyciel będzie mógł sobie wpleść w swój plan lekcji.
A więc puentując, bo powiedziała Pani o tym, że historia ma takie specyficzne miejsce na prawicy, a więc prawicowe podejście do historii nie musi być bezalternatywne.
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I jakby mimo tego, że no, jakby ten kierunek od lat jest wdrażany też, prawda, w ten polski system oświaty. Na razie to się nie działo na poziomie podstaw programowych przedmiotu konkretnego, czy właśnie podręcznika. W tej chwili poprzez HiT to się dzieje. Raczej przez takie sugestie dotyczące pracy wychowawczej szkół. Wcześniej mieliśmy takie, prawda, jakby inicjatywy, czy też wskazówki, w którą stronę należy podążać, w czym uczestniczyć, a w czym nie, kogo zapraszać do szkół albo kogo nie zapraszać do szkół. No to teraz to już przeszło na zupełnie inny poziom, ale jednocześnie przez cały ten czas funkcjonowało wiele alternatyw. I naprawdę, tak jak nawet rozmawialiśmy między sobą, to przecież sporo tych materiałów przez różne właśnie środowiska, instytucje pozarządowe zostały już wcześniej wypracowane i one mogą być teraz wdrożone do realizacji kolejnych haseł podstawy do HiT-u, bo one im odpowiadają i można je wykorzystać.
Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem była Agnieszka Jaczyńska, historyczka i nauczycielka historii w Zamościu.